Rozdział 28. Zwycięstwo i porażka. Gdy palce Skellina spoczęły na czole Lilii, cofnęła się mimowoli. Ponownie wyciągnął ręce, przewiercając ją wzrokiem. Jeśli dojdę do wniosku, że się ociągasz, albo jeśli sprawisz mi ból, moja matka odetnie twojej przyjaciółce uszy i nos. Warknął. Lilia spuściła wzrok, a serce waliło jej jak młotem. A kiedy już zrobię swoje, będzie chciał więcej. Będzie jej groził, dopóki nie nauczę go wszystkiego. A potem zabije nas obie. Równie dobrze mogę się trzymać swojego planu. Jeśli mi się nie powiedzie, przynajmniej szybciej będziemy miały za sobą ból i śmierć. Muszę jednak działać szybko. Nie mogę dać mu czasu na reakcję. Wyciągnęła ręce, złapała go za nadgarstki, jak gdyby chcąc go powstrzymać, po czym pozwoliła mu przycisnąć dłonie do swoich skroni. Wzięła głęboki oddech, zamknęła oczy, zaczerpnęła moc na tyle, by przebić się przez mocną tarczę i wysłała punktowe uderzenie mocy z prawej dłoni. Poczuła, jak bariera pod jej palcami rozdziera się pod wpływem niespodziewanego i odpowiednio skoncentrowanego ataku. Udało się. Zaskoczona Lilia zaczęła pobierać moc, licząc na paraliżujący efekt, który sprawi, że Skellin nie będzie walczył ani się odzywał. Stał plecami do Lorandry, więc Lilia miała nadzieję, że kobieta niczego nie zauważy. Ucisk dłoni Skellina na jej czole zelżał, gdy czarna magia zadziałała osłabiająco, lecz Łotr nie odsuwał rąk. Otworzyła oczy i wysłała moc, by nie upadł. Wpatrywał się w nią, a jego źrenice były rozszerzone ze złości i strachu. Tak, bój się, pomyślała. Tym razem nie doceniłeś swojej ofiary. Byłeś zbyt żądny tego, co chciałeś dostać. Ale Lilia również nie powinna lekceważyć jego, ani Lorandry. W tej chwili większe zagrożenie stwarza właśnie ona. W końcu spostrzeże, że coś jest nie tak, a przecież nadal trzyma nóż na gardle Eni. Lilię ogarnęły wątpliwości i zwolniła tempo pobierania magii. Nie wiedziała, jak długo zajmie jej pozbawienie Skellina większości mocy. Dlatego musiała postanowić, co zrobi, gdy jej się to uda. Muszę zabezpieczyć Eni, zanim Lorandra się zorientuje, że odebrałam moc Skellinowi. Lekko odwróciła głowę, żeby mieć przyjaciółkę w zasięgu wzroku i wypuściła swoje zmysły i moc na większą odległość. Jakoś musi postawić barierę pomiędzy nożem a skórą Eni tak, aby żadna z nich tego nie zauważyła. Koncentracja na czerpaniu mocy i jednoczesnym jej używaniu była nie lada wyzwaniem. Kallen powinien był tego mnie nauczyć. Jej moc napotkała opór. Bariera. Bariera Lorandry. Nie mógł jej postawić nikt inny. Skellin nie jest w stanie używać mocy. Od razu się zorientowała, że popełniła błąd. Lorandra zmarszczyła brwi. Wie, że nie powinnam teraz posługiwać się magią. Skellin by mnie powstrzymał. Z przerażeniem dostrzegła, jak Lorandra szeroko otwiera oczy, uświadamiając sobie, co się dzieje. A potem mruży je z wściekłości. Lilia zaczerpnęła mocy i wysłała ją w kierunku Lorandry dokładnie w chwili, gdy dłoń kobiety się poruszyła. Z gardła Eni buchnęła czerwień. Nie! Lilia pozwoliła Skellinowi upaść. Kiedy bariera Lorandry się rozpadła, dziewczyna złapała Eni i przycisnęła dłoń do jej szyi. Przez jej palce przelewała się krew. Osłoniła tarczą siebie i Eni. Położyła przyjaciółkę na pokładzie i wysłała zmysły w głąb jej ciała. Zamykajcie się, nakazała rozdartym naczyniom, którymi płynęła krew. Uzdrowicielska moc wylała się z niej, zespalając ciało. Naczynia znów były całe, a mięśnie uratowane. Lilia poczuła przypływ nadziei, kiedy jednak skóra się zeszła, zwolniła uchwyt na szyi Eni. Czy zadziałałam wystarczająco szybko? Nie straciła zbyt dużo krwi? Eni leżała w bezruchu z oczami wpatrzonymi w żagle i niebo nad głową. Była blada, miała sine usta. Ale żyje, serce bije, a ona ciągle oddycha. Żyje, ale... Gdzieś w pobliżu rozległ się krzyk. Zaskoczona Lilia odwróciła się i dostrzegła, że Lorandra wstaje. U jej stóp leżał Skellin. On również wpatrywał się w niebo. Lorandra odwróciła się w stronę Lilii. Dziewczyna instynktownie wzmocniła tarczę, widząc furię w oczach kobiety. Nie poczuła jednak żadnego uderzenia. Zamiast tego powietrze przed Lorandrą zaczęło falować i Lilia poczuła żar. Skóra i ubranie Lorandry nagle pociemniały i zrobiły się czarne. Buchnęły płomienie, obrysowując jej postać. Kobieta wrzasnęła, zatoczyła się w tył i przeleciała przez reling. Lilia była tak oszołomiona tym widokiem, że przez chwilę nie była w stanie się poruszyć. A potem uświadomiła sobie, że zebrani wokół członkowie załogi krzyczą, a z góry spadają jakieś przedmioty. Żagle, lina. Od jej tarczy odbiła się jakaś deska. Coś niszczyło olinowanie statku. Pewnie to samo, co uderzyło w Lorandrę. Lilia wyprostowała się i wyciągając szyję rozejrzała się wokoło. Od drugiej strony podpływał statek z odzianą w fioletowe szaty postacią Usteru. Lilia? Wstrzymała oddech i spojrzała na Eni. Dziewczyna otworzyła oczy. Serce podskoczyło Lilii w piersi z radości i ulgi. Ty żyjesz, żyjesz! Położyła się obok Eni i przyciągnęła ją do siebie. Jak się czujesz?
Okropnie, ale chyba nie tak źle jak ta suka, o ile jeszcze żyje.
Widziałaś to?
Jasne, myślałam, że śnie.
Usta Eni nadal miały niebieskawy odcień. Zmarszczyła brwi. Skellin nie żyje? Lilia spojrzała na złodzieja leżącego bez ruchu kilka kroków od nich.
Na to wygląda, ale może po prostu jest wyczerpany. W każdym razie nie zrobi nam krzywdy.
Wyświadcz mi tę przysługę i sprawdź. Lilia rozejrzała się i zauważyła, że załoga omija je szerokim łukiem. Niechętnie wstała i podeszła do Skellina. Na jego twarzy zastygł wyraz bólu i zaskoczenia. Nie oddychał. Dotknęła go i nie wyczuła w nim ani odrobiny energii. Bardziej martwy być nie może. Ale nie dokończyłam pobierania magii, kiedy Lorandra podcięła Eni gardło. Przypomniała sobie, jak zaczerpnęła moc, żeby przebić barierę Lorandry i zdała sobie sprawę, skąd ją wzięła. Pokonała Lorandrę mocą Skellina. Wyjrzała za reling. Spodziewała się, że zobaczy gdzieś w pobliżu ciało Lorandry, ale nie pozostało po nim ani śladu. Wróciła do Eni i usiadła obok niej. Tak, nie żyje. Magowie gildii nie będą zadowoleni. Eni prychnęła pogardliwie. Nie chodzi o Nil, powiedziała Lilia. Chcieli się dowiedzieć, kto był jego sprzymierzeńcem, szczególnie w gildii.
Nie martw się.
Eni nachmurzyła się.
Ojciec się dowie, kto to jest.
Oddech uwiązł Lili w gardle.
Ona nie wie.
Eni popatrzyła na nią szeroko otwartymi oczami.
On nie udawał, prawda?
Lilia przygryzła wargę i pokręciła głową. Przez twarz Eni przebiegł grymas bólu. Zakleła. Kiedy jednak Lilia wyciągnęła ręce, żeby ją objąć, Eni pokręciła głową, a jej spojrzenie stało się zawzięte. Później będzie na to czas. Nadal mamy wiele do zrobienia i nie możemy pozwolić. Ojciec postarał się, by to, co się stało z jego rodziną, wzmocniło go, a nie osłabiło. Ja też muszę być silna. Oparła się na łokciach, ale jeszcze bardziej zbladła i z powrotem opadła na pokład. Odpocznij chwilę, powiedziała Lilia. Straciłaś dużo krwi, a organizm potrzebuje czasu, żeby wyprodukować nową.
Jak długo to potrwa?
Lilia wzruszyła ramionami.
Nie wiem, może kilka dni.
Uśmiechnęła się smutno, widząc grymas zniecierpliwienia na twarzy Eni. Obawiam się jednak, że jej serce będzie dochodziło do siebie dłużej niż ciało. Musisz coś zjeść i napić się wody. Roten za chwilę tu będzie. Wyciągnąwszy szyję, zobaczyła, że drugi statek podpływa do nich z boku. Eni skinęła głową. Lilia rozejrzała się dookoła i zauważyła postrzępione ubranie, które wcześniej miała na sobie.
Powinnam się ubrać. Rzeczywiście.
Dlaczego Skellin kazał ci się rozebrać aż do bielizny? Eni uniosła jedną brew.
Nie to, żebym narzekała. Chciał się upewnić, że nie mam przy sobie noża.
Dziwne, że mag martwi się o noże, skoro ludzie posługujący się nożami zwykle boją się magii. Ale pewnie z czarną magią jest trochę inaczej.
Już nie. Eni zmarszczyła brwi, ale Lilia pokręciła głową. Wytłumaczę ci później.
Osenie!
Bitwa się zaczęła. Słyszę odgłosy i widzę rozbłyski światła kilka ulic stąd.
Widzisz walczących?
Nie. A co u Danyla?
Kontaktował się ze mną i mówił, że dotarli do domu Ahatiego, ale od tej pory się nie odzywał. Ten dom stoi przy promenadzie, więc zobaczą bitwę tylko pod warunkiem, że Ashaki będą musieli się wycofać.
Mam spróbować podejść bliżej?
Nie, zostań tam, gdzie jesteś. Nie zdejmuj pierścienia.
Danyl wkrótce założy swój, ale podejrzewam, że kiedy oboje będziecie je mieli na palcach, to mogę się czuć odrobinę przytłoczony. Choć blokujący pierścień Naki chyba chroni mnie przed twoimi myślami.
Sonaa spojrzała na drugi pierścień, który miała na palcu. Nie powiedziała mu o tym, że wymknęła się z domu, w którym kazali im zostać zdrajcy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nie będzie musiała. Zdrajcy obawiają się jedynie tego, że będziemy się wtrącać. Dopóki tego nie zrobię, to podejrzewam, że wybaczą mi troskę o syna.
Problem polegał na tym, że wcale nie udało jej się dostać bliżej Lorkina.
Musi polegać na Danylu, jeśli będzie chciała coś zobaczyć. A jeśli Ashaki się wycofają, to i tak nic z tego nie wyjdzie. Jeśli zaś tego nie zrobią, to znaczy, że wygrywają. Nie po raz pierwszy tego ranka czuła, że zalewająca ją fala niepokoju niemal ją dusi. Wzięła głęboki wdech, odepchnęła od siebie to uczucie i rozważyła możliwości. Czy mogłaby podejść trochę bliżej, nie narażając na niebezpieczeństwo Regina albo przyszłych stosunków między krainami sprzymierzonymi a Sahaką? Z dachu domu Ahatiego Danyl widział rozciągające się wokół miasto. W większości jednak widok zasłaniały inne dachy. Był jednak w stanie określić, gdzie toczy się bitwa. Dudnienie i trzask uderzeń rozbijających się o tarczę lub kamień rozlegały się echem po całym mieście. Z budynku przynajmniej 1000 kroków dalej unosił się dym, a rozbłyski magii nieprzerwanie rozjaśniały te chmury od spodu.
Myślisz, że niewolnikom Ahatiego nic się nie stanie, jeśli zdrajcy zwyciężą? Spytała Meria. Czy może zostaną zabici za to, że do końca byli lojalni?
Podejrzewam, że bardziej prawdopodobna jest ta druga opcja, odparł Tajent.
Możemy ich jakoś ochronić?
Będziesz musiał zapytać Gildi.
Danylu?
Zaraz, odpowiedział, nie odrywając wzroku od odległych oznak bitwy. Osen jest z królem Merinem i starszymi magami. Nie chcę zawracać mu głowy, dopóki nie będę miał żadnych wieści do przekazania. Ale Danyl wahał się nie tylko z tego powodu. Kiedy założy krwawy pierścień Osena, będzie musiał stłumić wszelkie myśli o Ahatim, a nie wiedział, jak długo będzie w stanie to wytrzymać. Szczególnie, że Meria i Tajent spodziewają się, że to zdrajcy zwyciężą.
Podchodzą bliżej, powiedziała Meria.
Nie, pomyślał Danyl, patrząc na chmurę dymu. Nie zbliża się. Ahat jest bezpieczny. A Lorkin? Poczuł ukłucie niepokoju i goryczy. Jak powiedział Tajent, bez względu na rezultat bitwy na pewno stanie się coś złego.
Chyba masz rację, powiedział Tajent.
Rozbłyski rozświetlały wcześniej słup dymu od spodu. Teraz oświetlają go od naszej strony. Danyl poczuł ucisk w żołądku, gdy uświadomił sobie, że Tajent ma rację. Może Ashaki zbiorą siły i odzyskają przewagę. Może zdrajcom skończy się moc. Jego towarzysze milczeli przez dłuższy czas, dopóki nic nie wskazywało na to, że sytuacja w bitwie się zmienia. A potem budynek stojący w połowie drogi pomiędzy promenadą a odległą chmurą dymu zniknął z powierzchni ziemi. Huk i dudnienie dotarły do nich ułamek sekundy później, a potem w powietrze wzbiła się chmura pyłu. Meria stłumiła okrzyk. Tajent zaklął pod nosem.
Może to jednak nie jest najbezpieczniejsze miejsce, powiedział cicho, skoro dotarli aż tak daleko.
Nic nam nie grozi, powiedziała Meria, lecz drżenie w jej głosie zdradziło kłamstwo.
Możemy się stąd wydostać dzięki lewitacji.
W takim razie muszę się trzymać blisko was. Wszyscy powinniśmy się trzymać blisko siebie. Kiedy oboje podeszli do Danyla, spojrzał na nich przelotnie, nieco zaskoczony, że to u niego szukają ochrony. Tajent był usprawiedliwiony. Choć Meria również była magiem, to jednak Danyl długo był mu bliski. Meria jednak powinna być bardziej pewna siebie i wiedzieć, że jest w stanie się obronić. Danyl wyjrzał w stronę zawalonego budynku. Ostatnią rzeczą, której chce Meria, jest mieszanie się w walkę. A ja
chciałbym mieć jakiś pretekst, żeby pomóc Ahatiemu. Nawet jeśli mógłbym dzięki temu jedynie dopilnować, by przeżył, jeśli Ashaki przegrają.
Są tutaj! Krzyknęła Meria.
Serce Danyla zamarło, gdy zobaczył, że z pobliskiej bocznej uliczki wbiegają ludzie. Sami mężczyźni w strojach ashakich, niektórzy pokryci pyłem. Gdy dotarli do promenady, zatrzymali się, tworząc pojedynczy, potem podwójny, a potem potrójny szereg w poprzek wlotu uliczki, w miarę jak dołączali do nich kolejni ashaki. Oszacował ich liczbę na około 100.
Czy to król Amakira?
Zapytał Tajent. Danyl zmrużył oczy. Po środku stał wiekowy mężczyzna, jednak w szeregu stali jeszcze inni ashaki o siwych włosach, dlatego nie można było stwierdzić, który z nich to król. Z uliczek po obu stronach promenady wbiegali kolejni mężczyźni. Może próbowali obejść zdrajców i zaatakować od tyłu. Jednak bez względu na to, co zrobili wcześniej, nie osłabili dostatecznie wroga. W zasięgu wzroku pojawiła się frontowa linia armii zdrajców. Pod naporem ich uderzeń ashaki się cofali. Mężczyźni po jednej stronie szeregu zatoczyli się i upadli. Już nie wstali. Stojący w szeregu ashaki jednocześnie zaatakowali, zdrajcy zaś odpłacili się tym samym. W murze ashakich od razu pojawiły się luki. Dalsze szeregi się przerzedziły, gdy mężczyźni przeszli z nich naprzód, by zastąpić poległych. Ktoś krzyknął w oddali i obrońcy zaczęli się pośpiesznie cofać, już nie atakując, lecz koncentrując się na zapewnieniu sobie osłony. Przegrywają. Przegrali. Chyba, że przygotowali coś w pałacu.
Danylu, powiedziała Meria.
O co chodzi? Zapytał, po czym ze wstydem zdał sobie sprawę, że jego ton był za ostry.
Pierścień Osena?
Danyl zaklął i przeprosił, grzebiąc w szatach w poszukiwaniu krwawego pierścienia. Wziął głęboki wdech i wsunął go na palec.
Danylu?
Tak, Osenie, to ja. Walka przeniosła się w widoczne miejsce.
Ashaki utworzyli szereg przy uliczce dochodzącej do promenady, ale teraz się wycofują.
Widzisz to, Soneo?
Tak, usłyszeli odpowiedź Sonei. Jej głos był wyraźny, ale w ogóle nie wyczuwali jej obecności ani myśli. Z góry widzieli wycofujących się ashakich. Byli już około 50 kroków od domu Ahatiego i podchodzili coraz bliżej. Wkrótce Danyl będzie mógł dojrzeć coś więcej niż tylko ich plecy. Będzie mógł zobaczyć, czy jest wśród nich Ahati. Uderzenie cisnęło dwóch ashakich w ludzi stojących za nimi. Danyl dostrzegł ich zmiażdżone, zakrwawione twarze.
Ashaki przegrywają, zauważył Osen.
Być może w pałacu czekają świeże siły, odparł Danyl.
Widzisz Lorkina? Spytała Sonea.
Danyl przeniósł wzrok na zdrajców. Wstrzymał oddech. Wchodzili na promenadę całymi setkami. Szli w kolumnach, a panujący wśród nich ład wyraziście kontrastował z tłumem wycofujących się ashakich. Kiedy Danyl obserwował sytuację, kilkoro ze stojących na przodzie zdrajców odsunęło się, by mogli ich zastąpić ci, którzy stali za nimi. Zakładał, że łatwo będzie odnaleźć Lorkina jako jednego z niewielu mężczyzn wśród tłumu kobiet. Okazało się jednak, że pośród zdrajców mężczyzn jest tyle samo co kobiet i że wszyscy są ubrani identycznie. I kobiety, i mężczyźni wyjmowali coś z kieszeni kamizelek, a potem trzymali te przedmioty w rękach. Dostrzegł jeden błysk światła, potem kolejny i zdał sobie sprawę, co robią.
Kamienie. Używają kamieni.
A potem jego wzrok padł na znajomą twarz i ogarnęła go fala ulgi. Lorkin stał pośrodku linii zdrajców, przy boku i odrobinę za plecami niższej, starszej kobiety.
Tywara?
Nie. Żaden z osobistych niewolników w domu gildii nie był w wieku tej kobiety.
Kim w takim razie jest?
To królowa, poinformowała go Sonea.
Spoglądając ponownie na starszą kobietę, Danyl zauważył jej postawę i malującą się na twarzy determinację.
Królowa Savara, pomyślał.
Kobieta, przed którą niedługo będę musiał klękać i z którą będę musiał negocjować, chyba że ashaki przeprowadzą w ostatniej chwili jakiś manewr zapewniający zwycięstwo.
Ashaki.
Byli już prawie na wysokości domu Ahatiego. Ich grupa znacznie się zmniejszyła. Danyl zebrał się w sobie, patrząc w dół w poszukiwaniu znajomej twarzy. Ktoś podniósł głowę i spojrzał ku niemu, a wtedy zalała go i sparaliżowała fala strachu i uczuć, które chciał ukryć przed Osenem i Soneą. Ahati uśmiechnął się, jak gdyby wiedział, że Danel będzie obserwował bitwę z dachu jego domu, po czym z powrotem skoncentrował się na zdrajcach. Danel nie mógł się ruszyć. Serce waliło mu w piersi, gdy Ashaki kontynuowali odwrót w kierunku pałacu. On nie może zginąć. Ahati i jeden z pozostałych doradców króla stali przy boku Amakiry. Polegli kolejni Ashaki. Nie zginie, powiedział sobie. Nic mu się nie stanie, jeśli dotrą do pałacu. Ojej, powiedziała Meria. Patrzcie. Danel oderwał wzrok od Ahatiego. Meria wskazywała okazały pałac. Przez jego wrota wylewał się potok ludzi. Z początku poczuł przypływ nadziei i triumfu, myśląc, że to kolejni Ashaki. Po chwili zaś Tajent cicho zagwizdał, jak miał w zwyczaju, gdy coś zrobiło na nim wrażenie. I w tym momencie Danel uświadomił sobie, że nie widzi połyskujących strojów Ashakich. Zdrajcy już zajęli pałac, westnął Tajent. A Ashaki nawet tego nie zauważyli. Danel ponownie spojrzał w dół i aż go zemdliło, gdy wyczekiwał na jakiekolwiek oznaki, że Ashaki zdają sobie sprawę z tego, co się właśnie stało. Poddadzą się, kiedy się zorientują. Nie mają wyboru. Ashaki zbierali się wokół króla. Było ich najwyżej 20. Niektórzy spoglądali w stronę pałacu. Ci, którzy byli na tyłach, zatrzymali się, wykrzykując ostrzeżenia. Danel dostrzegł, że król się odwraca, a po chwili się zatrzymuje. Usta Amakiry się poruszyły, a Ahati zaś skinął głową. Król i drugi doradca nadal się wycofywali, lecz Ahati stanął w miejscu. Uderzenia zdrajców nagle się nasiliły, być może na widok wycofującego się przywódcy wroga. Ahati się zachwiał. A potem w niewyobrażalny sposób rzucił się w tył, wykręcił się w powietrzu i gruchnął o ziemię. Serce Danela zamarło. Z niedowierzaniem wpatrywał się w powyginane, bezwładne ciało przyjaciela. Ale dlaczego? Dlaczego nie wycofał się wraz z królem? Po co się niepotrzebnie poświęcił? Król musiał wiedzieć, że przegrywają. Powinien był się poddać. Powinienem był coś zrobić. Gdybym wiedział, że tak postąpi, to sam bym coś zrobił. Poczuł, że ktoś trzyma go za ramiona. Spojrzał w dół i zobaczył ręce Merii i Tajenda. Popatrzył na nich z zaskoczeniem, a potem zorientował się, że podszedł prawie na samą krawędź dachu. Przykro mi, rzekł Tajent. Danel popatrzył mu w oczy i zobaczył w nich zrozumienie i współczucie. Meria coś powiedziała, jednak Danel dopiero po chwili uświadomił sobie, co to było. Czego mam nie robić? Zapytał. Popatrzyła na niego z przejęciem. Nie próbuj ich ratować. Danel odsunął się od krawędzi dachu i odepchnął ich ręce. Przez moment myślałem, że to o mnie się martwicie, powiedział rozgoryczony. Wzdrygnął się, słysząc swój opryskliwy ton. A potem przepełnił go gniew i coś jeszcze. Coś, co niemal go przytłaczało. Nagle musiał się od nich uwolnić. Znaleźć się gdzieś z dala od tego, co widział na dole. Podszedł do włazu, przez który weszli na dach. Zaczekaj! Meria podeszła do niego pośpiesznie i złapała go za rękę. Odepchnął ją i poczuł, że coś zsuwa mu się z palca. Pierścień Osena. Zupełnie o nim zapomniał. Wszystko, co widziałem i czułem, widzieli też. Ale nie obchodziło go to. Ahat nie żyje. Nie żyje. A ja stałem obok, patrzyłem na to i nic nie zrobiłem. Tajent podszedł do niego i położył mu dłoń na ramieniu. Danel nie chciał tego, ale zarazem poczuł ukojenie. Zejdźmy do środka i zaczekajmy, zaproponował. Teraz całą resztą może się zająć Meria. Rozżalenie minęło. Tajent rozumiał. Zszedł za przyjacielem do domu Ahatiego i korytarzami przeszli razem do pokoju pana. Tam się zatrzymali, rozejrzeli, a potem spojrzeli na siebie. W oczach Tajenda błyszczały łzy. Podszedł do Danela i objął go. Myślałem, że go nie lubiłeś, szepnął Danel. Lubiłem, ale nie tak bardzo jak ty. To prawda. Nie tak bardzo jak ja. Danel spuścił głowę i pozwolił, by z oczu popłynęły mu łzy. Kiedy najgorsze minęło, zdziwił się, że potrafi odczuwać sympatię i wdzięczność, a zarazem żal i przerażenie. Mam szczęście, że jest tu ze mną Tajent. Zawsze rozumiał mnie lepiej niż ktokolwiek inny. Nawet jeśli nie będzie nas już nigdy łączyło nic ponad przyjaźń, to mam nadzieję, że zostanie chociaż to, co mamy teraz. Mając przy sobie Tayenda, nie będzie opłakiwał Ahatiego w samotności. Mając przy sobie Tayenda, będzie w stanie stawić czoła ludziom, którzy zabili Ahatiego. Mając przy sobie Tayenda, będzie pamiętał, jak porządnym człowiekiem był Ahati. A teraz, gdy miałem okazję zobaczyć, jak bezwzględni potrafią być zdrajcy, muszę koniecznie dopilnować, żeby nie stwierdzili, że krainy sprzymierzone również wymagają wyzwolenia. Nie spuszczając wzroku z Ashakich, Lorkin przeszukał kieszenie kamizelki, na wypadek, gdyby się okazało, że przegapił jakieś kamienie atakujące lub ochronne. Żadnych jednak nie znalazł. Moc czerwonych i niebieskich pierścieni się wyczerpała, dlatego korzystał z własnej. Nie chciał używać magii z kamienia magazynującego, dopóki nie będzie musiał. Podejrzewał, że to nie będzie konieczne. Zdrajcy, którzy wyłonili się z pałacu, dołączali właśnie do głównej armii, otaczając pozostałych Ashakich. Zostało ich zaledwie kilkunastu i skupili się na otoczeniu i ochronie króla. Nie był w stanie określić, jak dawno zaczęła się bitwa. Kilka godzin temu, po kącie padania i długości cienia, domyślał się, że południe już minęło, ale dym unoszący się z płonących domów nadawał promieniom słońca zwodniczy złoty blask, sprawiając wrażenie, że jest później niż w rzeczywistości. Ku jego zaskoczeniu bitwa przebiegła bez komplikacji i niewielu zdrajców poległo. Stracili około 20 osób w trakcie jednego z ataków z flanki. Zdrajcy po prawej stronie pomyślnie się obronili, natomiast ci po lewej zostali zaskoczeni, gdy obok wybuchł budynek, a między nich wpadła grupa Ashakich. Ashaki jednak ani na moment się nie przestawali cofać. Bitwa zmieniła się w jednostajny marsz zdrajców w kierunku centrum miasta. Ashaki zaczęli ginąć na długo, zanim zdrajcy dotarli do celu, a do momentu, gdy buntownicy zepchnęli ich na promenadę, została zaledwie 1/3 ich armii. Żadna bitwa magów, o której czytał Lorkin, nie przypominała tej. Właściwości walk magicznych się zmieniły. Klejnoty dały całkowicie nowe możliwości. Gildia wie, że potrzebuje klejnotów do obrony, ale nie zdawała sobie sprawy, jak bardzo. Jeśli się nie dostosuje, zostanie w tyle. Mimo wszystko walka jeszcze się nie skończyła. Aż za dobrze wiedział, że nie tylko jemu skończyły się kamienie. Metoda walki zdrajców zapewniała obronę przed atakami z zaskoczenia, a jednocześnie wszyscy byli osłonięci, zanim wyczerpałaby się moc całej armii. Tylko Savara wiedziała, jaką siłą w tej chwili dysponują jej wojownicy, dzięki komunikacji z mówczyniami, które otrzymywały raporty od każdego zdrajcy opuszczającego frontową linię. Może właśnie wyczerpujemy swoje ostatnie zapasy, a może mamy ich jeszcze całe mnóstwo, pomyślał Lorkin. Nie widać, żeby Savara się martwiła, ale ona świetnie potrafi udawać spokój i pewność siebie. Ponownie spojrzał na królową. Zmrużyła oczy, ogarniając wzrokiem sytuację. Wyprostowała się i uniosła rękę z dłonią otwartą na zewnątrz. Sygnał do zatrzymania. W jednej chwili zdrajcy przestali atakować. Szum przecinającej powietrze mocy nagle ustał. Odgłos kroków ucichł. Głosy zamilkły. Nieliczne dźwięki, które dało się po tym usłyszeć, zostały stłumione, zupełnie jak gdyby ktoś wyciszył wszelkie odgłosy. Zdrajcy okrążyli ocalałych Ashakich, którzy wpatrywali się w nich wyzywająco. Lorkin przeniósł wzrok na Savarę. Co ona teraz zrobi? Jak dotąd rozkazała zabijać wszystkich Ashakich. Nie widziałem, żeby któryś z nich próbował się poddać. Nieliczni, którzy podobno byli przychylni niewolnikom i nie chcieli walczyć ze zdrajcami, wyjechali z kraju. Rozkaz zabicia wszystkich Ashakich miał zapewnić ich porażkę. Skoro jednak przegrali, to czy zostaną oszczędzeni, jeśli postanowią się poddać? Pomyślał o kamieniach, które wysysały życie z pustkowia. Zdrajcy potrafią być bezwzględni. Savara zrobiła jeden krok naprzód, a potem kolejny. Lorkin zauważył, że Tyvara się spięła. Obrócił pierścień, w którym osadzono kamień magazynujący, tak by móc zacisnąć na nim dłoń i w razie potrzeby pobrać moc. Savara się zatrzymała. Królu Amakiro! Zawołała. Ashaki się nie poruszyli. Lorkin rozejrzał się, szukając wśród nich króla. Cisza się przedłużała. Zostałeś pokonany, powiedziała Savara. Wyjdziesz naprzód, czy jesteś zbyt wielkim tchórzem, żeby pokazać twarz? Wśród Ashakich rozległy się ciche głosy. Po chwili zaś Lorkin dostrzegł jakiś ruch.
Myślisz, że się poddam?
Na dźwięk tego głosu Lorkina przebiegł dreszcz. Przypomniał sobie starca na tronie, a potem pałacowe więzienie, niewolnice.
Zamrugał i skupił się na tym, co miał przed oczami. Ashaki się rozstąpili i król wystąpił naprzód.
Nie poddamy się zdrajcom, powiedział.
Jednocześnie jego dłoń powędrowała do pasa i zacisnęła się na rękojeści noża. Gdy wyjął broń, w słońcu błysnęły klejnoty. Wyciągnął rękę, wskazując w stronę Savary. Wypuścił nóż. Broń zawisła w powietrzu. Król opuścił dłoń, a potem ruchem zbyt szybkim, by nadążyć za nim wzrokiem, nóż się odwrócił, wystrzelił naprzód i wbił się w jego pierś. Lorkin gwałtownie wciągnął powietrze i usłyszał wokół siebie tłumione okrzyki.
Tego się nie spodziewałem, pomyślał, gdy padającego króla złapali i położyli na ziemię, stojący za nim ashaki. Czy on właśnie popełnił samobójstwo, czy może poprosił jednego z ashaki, żeby... Pozostali pośpiesznie się cofnęli, kiedy ciało króla objęło jasne światło. Pomiędzy budynkami rozległ się ostry trzask, po nim zaś huk podobny do ognia buchającego pod podmuchem wiatru. Reszta mocy króla, która się uwolniła, gdy przestał ją kontrolować. Lorkin aż się wzdrygnął. Światło zniknęło, pozostał tylko popiół, a potem powietrze przed Savarą zaczęło wibrować. Lorkin zauważył, że pozostali ashaki utkwili w niej wzrok. Zdrajcy zorientowali się, że mężczyźni atakują królową, dlatego sami także ruszyli do ataku. Lorkin aż się skrzywił, słysząc głuchy łomot i trzask kości, gdy ostatni ashaki padli pod naporem zdrajców. Nawet się nie osłonili. Użyli resztek mocy, na darmo próbując zabić królową zdrajców i dopilnowali, by samym przy tym zginąć. Uderzenia zdrajców skończyły się tak szybko, jak się zaczęły, i zapadła cisza, lecz tym razem innego rodzaju. Przepełniały ją zarówno ulga, jak i przerażenie. Ramiona Savary unosiły się i opadały, po czym opuściła głowę. Nie podniosła jej, ani się nie odezwała. Gdy cisza się przedłużała, zdrajcy zaczęli marszczyć brwi i spoglądać po sobie. Zaniepokojona Tywara zrobiła krok naprzód, a Lorkin ruszył za nią, trzymając się jednak nieco z tyłu. Był gotów do pomocy, lecz rozmowę pozostawił Tywarze. Savara popatrzyła na nią i pokręciła głową.
Ashaki i zdrajcy, tak bardzo się różnimy, a jednak jesteśmy tacy sami. Święcie przekonani o własnej słuszności. Po tej bitwie zdrajców również nie ma. Wkrótce zniszczymy to, przeciwko czemu się buntowaliśmy. Teraz powinniśmy się nazywać Sahakanami.
Nie jesteśmy tacy sami, powiedziała Tywara.
Ashaki ich już nie ma.
Savara spojrzała na Lorkina.
Co o tym sądzisz?
Jesteśmy tacy sami?
Lorkin pokręcił głową.
Nie. Owszem, jesteście zdeterminowani, ale determinacja sama w sobie to nic złego. Jedynie silniejsze dążenie do położenia kresu władzy ashakich jest w stanie zwalczyć ich dążenie do jej zachowania.
Savara uniosła brwi.
Ciekawa opinia jak na Kyralianina i byłego maga gildii. Wzruszył ramionami i uśmiechnął się. Nie mów tylko, że odnieśliście sukces tam, gdzie gildia zawiodła. Chyba, że skutecznie utrzymacie się przy władzy przez kilkadziesiąt lat.
Na jej ustach pojawił się słaby uśmiech, po czym wyprostowała się i spojrzała na stojących wokół zdrajców.
Bitwa skończona, zawołała. Teraz pora na ciężką pracę. Wiecie, co robić.
Lorkin zauważył skrzywione miny i znużoną rezygnację, gdy stojący w kręgu zdrajcy się rozeszli. Mówczynie ruszyły naprzód, Savara zaś do nich podeszła. Pozostali zdrajcy połączyli się w drużyny. Przysłuchując się jednej z pobliskich grup, Lorkin usłyszał, jak przywódczyni pyta, ile zostało kamieni. Kiedy policzyli, poprosiła, by jakiś ochotnik przekazał byłym niewolnikom, że mogą już bezpiecznie wrócić do miasta. Poczuł, jak ktoś go szturcha w żebra. Odwrócił się i zobaczył, że Tywara skinęła głową w kierunku Savary. Królowa i mówczynie odchodziły z pola bitwy. Zrównał się z podążającą za nimi Tywarą. Savara jeszcze przez jakiś czas będzie potrzebowała ochrony, uświadomił sobie. Po chwili pokręcił głową.
jakimś sposobem zostałem królewskim ochroniarzem. Nigdy bym się tego nie spodziewał.
W pałacu jest całe mnóstwo martwych niewolników, powiedziała mówczyni Szaja. Nie jestem w stanie określić, jak długo zajmie nam usuwanie ciał. Nawet jeśli uda się to zrobić dziś, nie będziemy wiedzieli, czy jest tam całkowicie bezpiecznie, dopóki nie przeszukamy wszystkich pomieszczeń. A wolni słudzy?
Szaja pokręciła głową.
Większość stawiała opór, reszta uciekła. Wychowano ich w poczuciu lojalności, rzekła Savara. A w przeciwieństwie do niewolników, oni mieli wiele do stracenia.
Nigdy nie przeciągnęlibyśmy ich na swoją stronę, westchnęła.
Potrzebna nam bezpieczna baza, w której będziemy mogły zająć się organizacją. Gdzieś w centrum, może w jednym z tych domów.
Szaja rozejrzała się wokół.
Wyślę drużyny, żeby je sprawdziły.